Świat się zmienia.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też panią Annę Orłowską, psycholożkę z Puckiego Hospicjum imienia Świętego Ojca Pio, hospicjum założonego przez księdza Jana Kaczkowskiego. I pewnie myśl księdza Jana będzie się przewijać w naszej rozmowie, bo mamy dzisiaj rozmawiać o komunikacji lekarz-pacjent, pacjent-lekarz, bo to też jest jeden z głównych tematów Areopagu 15 już jubileuszowego. Dzień dobry raz jeszcze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Państwo wybrali taki temat do dyskusji, ponieważ jest to temat, przynajmniej w naszym kraju, który budzi dość sporo emocji. Wszyscy mamy kontakt z lekarzami, wszyscy do lekarza chodzimy i oczekujemy od tego lekarza, żeby był i profesjonalny, a jednocześnie empatyczny. Czy to się da połączyć? Trochę taki kij w mrowisko, pytanie może się wydawać no niewłaściwe, ale prowokujące.
Tak, no chyba właśnie do tego dążymy trochę, żeby to łączyć, bo tak jak pani powiedziała, Areopag Etyczny już 15 raz w tym roku jubileusz, który właśnie skupia się na tym łączeniu, na tym, żeby lekarz był i profesjonalny, i empatyczny. To jest ważne, dlatego że rzeczywiście oczekiwania pacjentów nie są tylko dotyczące wiedzy. Są też bardzo, nawet ostatnio robiliśmy jako hospicjum takie badania właśnie, gdzie ludzie mówili, czego oczekują od lekarzy i chyba 48% powiedziało, że właśnie profesjonalnej wiedzy i leczenia, opieki, a 47% jeszcze powiedziało, że życzliwości i przyjaznej atmosfery, czy takiego życzliwego podejścia, więc rzeczywiście to jest, tak naprawdę pokazuje to, że to powinno pójść w parze. Jest to bardzo trudne, ale tak byśmy sobie marzyli, żeby to poszło w parze, żeby lekarz był i profesjonalny, i jednocześnie empatyczny, jakoś troskliwy. I myślę, że to ludzie, którzy wybierają medycynę, to mają. Być może się to gdzieś gubi w tym całym ferworze obowiązków i jakby...
Też przeciążenia lekarzy, tak. Pracą na kilku etatach.
Tak.
To są ogromne stresy, które towarzyszą tej pracy. No i często potem rzeczywiście gubi się ta cierpliwość, czy też ta empatia, która nie jest tak ostra jak na początku, bo każdy idzie z ideałami. No nie wiem, czy każdy, ale większość ludzi jednak decydujących się na bycie lekarzem, mam wrażenie i mam nadzieję, jednak decyduje się być, ponieważ jest to szlachetny zawód, a nie tylko ta strona materialna.
Tak, no osoby, które przyjeżdżają na Areopag, studenci, rzeczywiście my mamy takie doświadczenie, że to jest u nich bardzo dużo tej empatii, bardzo takiej chęci, pomocy, życzliwości, tej postawy takiej, że właśnie dlatego zostają lekarzami, że chcą pomagać ludziom i pewnie z różnych, bardzo wielu powodów to się gdzieś może gubić, czy zacierać, czy nie być na to jakoś czasu, chociaż my staramy się właśnie uczyć tak, żeby ten czas się znalazł, bo czasem nawet w 10-minutowej rozmowie można tą empatię okazać i sprawić tak, żeby człowiek czuł się jakoś zaopiekowany i zadbany przez lekarza.
Zastanawiam się w takim razie, skąd tyle negatywnych treści pojawia się w internecie, ale też w rozmowach prywatnych, kiedy ludzie czują się niezaopiekowani idąc do lekarza. Czy to też jest jakaś różnica pokoleniowa? Czy te młodsze pokolenia mające jednak już większy kontakt, choćby na studiach medycznych, o tym zaraz porozmawiamy, czy coś się robi, żeby pracować nad tą komunikacją?
Robi się i wydaje mi się, że robi się coraz więcej, bo rzeczywiście, kiedy rozmawiam z lekarzami bardziej doświadczonymi, starszymi, to sami mówią o tym, że tego było mało. Że było mało i że nawet jak opowiadam, że robimy Areopag dla studentów medycyny, to mnie pytają, a dlaczego nie robicie dla lekarzy? My też byśmy przyjechali i część jest takich osób, która mówi, no po prostu nas nie uczyli, jak przekazywać niepomyślne informacje, jak to robić, jak rozmawiać z pacjentem, jak rozmawiać z rodziną, a taką potrzebę wydaje się, że wszyscy mają, żeby to umieć, bo to jest chyba stres, wydaje się, po dwóch stronach. To nie tylko pacjent, ale też i lekarz, który no, jest jakimś posłannikiem niepomyślnych wiadomości, też przeżywa. To zupełnie nie wierzę w to, że to jakoś jest takie bez echa w nim. No, jest to trudny zawód.
Czasami lekarze mówią, że muszą się trochę tak zazbroić i zasklepić, żeby się nie rozsypać. No i wydaje mi się, że trudny jest taki balans, żeby jednocześnie zachować profesjonalizm, a powiedzieć pacjentowi o tym, że rokowania są niepomyślne, że po prostu jego życie będzie dobiegało końca. No, ja nie chciałabym być, szczerze mówiąc, w takiej roli, a lekarz musi to zrobić. Teraz pytanie, jak to zrobić? Czy rzeczywiście potrzebne są kursy? Potrzebne są szkolenia? Ja wiem, że państwo mają jakieś jakieś swoje takie metody pokazywania studentom przede wszystkim, no bo oni jeszcze mają trochę więcej czasu i mogą wyćwiczyć pewne formuły.
Tak, to jest w ogóle taki szeroki temat z komunikacji medycznej, który dzisiaj się bardzo mocno rozwija. Coraz więcej osób jakoś uważa na uczelniach, uznaje, że jest to ważna rzecz i znam takie głosy, że jest coraz lepiej, że pewnie to jest jeszcze jakaś praca przed nami duża, ale mnóstwo już ośrodków bardzo też no, poświęca ten czas na komunikację medyczną i pewnie ona jest też różnie uczona. To, co ośrodek, to jest jakiś inny trend, chociaż no, jakoś myślę sobie, że dla studentów to jest ciągle mało. Oni przyjeżdżając na Areopag mówią, tak, mieliśmy, mamy, ale ciągle byśmy chcieli mieć więcej, bo to jest taka wiedza, której ciągle jest mało i to tak jak my rozmawiałyśmy przed audycją, że taki zawód, którego się nie da nauczyć, tak wyuczyć i już wiedzieć tak już na 100%, to chyba trochę tak z tą komunikacją jest, że co jest pacjent, to jest inaczej, co jest osoba, to jest inna historia, inna wrażliwość i oni po prostu chyba chcą doświadczyć bardzo różnych tych sytuacji, żeby już nie być takim wystraszonym, kiedy idą do prawdziwego pacjenta żywego i tą diagnozę muszą powiedzieć, to właśnie my na Areopagu robimy taką symulację, taką scenkę, korzystamy z takich doświadczeń naszych hospicyjnych też, z życia, z tych pacjentów, których spotykamy, z tych historii, tworząc takie scenariusze, w których podgrywaniu pomagają nam profesjonalni aktorzy. Wiem, że w niektórych ośrodkach są też symulowani pacjenci, że nie tylko my to robimy, ale rzeczywiście u nas jest taki kurs tygodniowy, bardzo intensywny, gdzie tych warsztatów jest bardzo dużo.
Czyli to jest taka etiuda, tak? Można by to nazwać. Scenka polegająca na tym, że student przychodzi do lekarza, aktor jest lekarzem?
Nie, odwrotnie. Odwrotnie, mhm. Tak. I my piszemy taki scenariusz, w którym jest część dla studenta, w której on ma przekazać jakąś często właśnie niepomyślną diagnozę, bo to jest najbardziej problematyczne dla studentów. I dla aktora cały kontekst tego, kim jest ten pacjent, jakie ma oczekiwania, jakie ma przekonania, jakie ma perspektywy, jaką ma rodzinę, jaki ma zawód, bo to wszystko ma znaczenie, że dzisiaj jednak myśli się o tym jako nie tylko o leczeniu danej komórki, tkanki, narządu, tylko o leczeniu jednak człowieka, a człowiek to jest historia i jest historia życiowa, materialna, ekonomiczna, rodzinna, bardzo to są złożone rzeczy i dzisiaj się idzie w takim kierunku, że chcemy poznawać tą perspektywę pacjenta, chcemy pytać, dlaczego on nie chce danego leczenia, co jest dla niego trudne, dlaczego wybiera tak, czy decyduje tak. Idziemy w kierunku takim, że pacjent ma prawo do jakiejś autonomii też. Więc to jest no, bardzo złożona rzecz, a aktorzy są dla nas szalenie ważni w tym, dlatego że oni nadają taki profesjonalizm i też pozwalają studentom sprawdzić się w tej sytuacji takiej, która często słyszę od studentów, że to ich zabrało w taki świat, że oni przestali widzieć tych innych, którzy patrzą na nich, przestali myśleć o tym, że są na Areopagu i że to jest symulacja, tylko się poczuli, jakby to był prawdziwy pacjent. I niejednokrotnie to są emocje duże i u aktorów, i u studentów, ale to właśnie temu służy, że oni mogą przećwiczyć metodę, mogą przećwiczyć też siebie w tej sytuacji, zobaczyć, jak oni reagują, jak oni by się zachowali, gdyby właśnie taka sytuacja no, była jakby z ich udziałem.
To bardzo ciekawe doświadczenie, rzeczywiście. Ja też przygotowując się do audycji skorzystałam z informacji mojej koleżanki lekarki, która od 17 lat pracuje w Szwecji, więc tam komunikacja werbalna i niewerbalna to jest bardzo ważna rzecz. Mhm. Żaden lekarz nie wyjdzie nieprzeszkolony. Bardzo mocno szefostwo zwraca na to uwagę. Uczy właśnie lekarzy, w jaki sposób rozmawiać i zachowywać się w stosunku do pacjenta. Jest też specjalny mentor, który jest przydzielony do takiego młodego lekarza, który go uczy. Ale też ocena przez pacjentów. Tam każdy pacjent może wystawić notkę. Jest specjalna ankieta, gdzie są punkty. No jakiś rodzaj weryfikacji tej pracy. Mhm. I tak jak mi mówiła lekarka mieszkająca w Szwecji, na dobrym poziomie jest ta komunikacja, naprawdę. Bardzo często ona mówi, że ma już porównanie, pracując 17 lat, że mniej radzą sobie profesjonalnie z tą komunikacją obcokrajowcy przyjeżdżający do Szwecji. Już po jakimś czasie owszem tak, ale szwedzcy lekarze nie mają z tym żadnego problemu. Może to jest jakiś pomysł, żeby w Polsce coś takiego istniało?
Nie wiem. Myślę, że to się dzisiaj tak rozwija, że różne opcje pewnie są jakoś pomocne i myślę, że dzisiaj takim kluczem jest to pewnie kto pokazuje, kto modeluje ten wzorzec rozmowy. Na polskim rynku są też protokoły takie, które mówią o tym, jak przekazywać na przykład niepomyślną diagnozę. Jest tych takich na podstawie badań też robionych mnóstwo materiałów, które można jakoś stosować, wdrażać, więc myślę, że jakby ta perspektywa, jak to będzie za ileś lat, ja patrzę z nadzieją.
A jak to pani prognozuje właśnie?
Ja patrzę z nadzieją, naprawdę tak myślę sobie, że to jest coś takiego, co już widać zmianę, jakby w takim podejściu, myśleniu i ważności tego, że osoby, które wybierają medycynę, jakoś uznają to za ważne. I no myślę, że jest pewnie taka rzecz, że trudno w tych studiach, które mają mnóstwo wiedzy, którą studenci muszą przyswoić. To jest pewnie taka rzecz, że gdzieś zaczynamy w tych studiach wybierać, co jest ważne, co jest ważniejsze, czemu więcej czasu, a czemu mniej poświęcać. Natomiast wydaje się, że to dzisiaj idzie w takim kierunku, że jednak ta komunikacja jest też ważna. Myślę, że werbalna i niewerbalna jest ważna, bo zarówno słowa mają znaczenie, jak i te postawy, które lekarz prezentuje.
Na przykład lekarz, który nie patrzy w oczy, to bardzo częste niestety doświadczenie ludzi chodzących do lekarzy i o tym głośno się mówi. Wystarczy naprawdę się uśmiechnąć i już pacjent czuje, że jest w dobrych rękach, a to o to chodzi, tak, żeby zaufał. I pewnie też mają państwo takie doświadczenia, że ten proces leczenia przebiega inaczej i jest szybszy, kiedy jest empatia i takie poczucie, o, to jest ktoś, kto mi pomoże.
Tak, zdecydowanie to zaufanie do lekarza jest jedną z ważniejszych rzeczy w procesie leczenia, że ktoś w ogóle podejmuje leczenie, bądź go nie podejmuje na przykład, albo czuje się jakoś bezpiecznie, to wszystko to są podstawy. Kiedy jest niespójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej, no to trudno takiego człowieka jakoś odgadnąć i też trudno jakoś czuć się ważnym dla kogoś, a tutaj naprawdę no niekiedy to są bardzo takie podstawowe rzeczy. To jest, nie wiem, zapytanie, jak się pani czuje. To jest zapytanie, jak od ostatniej chemioterapii, czy coś się działo. Kiedy, no właśnie, nie wiem, można spojrzeć na człowieka, można zapytać, ale to są też takie może nieważniejsze, ale też takie bardziej rzeczy złożone, jak współdecydowanie pacjenta. To jest dzisiaj coś, o czym się też mówi, że włącza się pacjenta do jakiegoś podejmowania decyzji o leczeniu, gdzie pacjent no, ma autonomię, może zdecydować, tak? Ale to, co my też mocno podkreślamy, to decyzja jest wtedy, kiedy zna różne opcje i ta komunikacja jest tutaj ważna też, żeby te opcje przedstawić, że to jest zadanie bardzo takie też dla lekarza.
Pani jest członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej. To myślę sobie bardzo ważna instytucja. Czemu ona służy? No, jakby sama nazwa wskazuje, że polepszaniu pewnie tej komunikacji, ale czy to też jest takie towarzystwo, które uczy, jak tę komunikację wypracować, jak się jej nauczyć, jak z niej korzystać?
Tak, to jest towarzystwo, które właściwie ma wspierać rozwój komunikacji medycznej w Polsce i to zarówno jeśli chodzi o personel medyczny, jak i na tym poziomie takim nauczania, czyli wypracowanie pewnych standardów, takich w jaki sposób komunikacja ma być uczona na studiach medycznych. No, są jakieś rekomendacje też nawet na stronie dostępne, jak to miałoby wyglądać, co jest skuteczne w tej metodyce nauczania. Ale takim głównym celem jest właśnie rozwój komunikacji medycznej. Co roku jest też konferencja komunikacji medycznej, na której no też jakby właśnie jest okazja spotkać różne środowiska, które zajmują się komunikacją medyczną w Polsce i to zarówno na uczelniach, wykładowcy, którzy jakby na co dzień uczą studentów, jak i właśnie takie inicjatywy dodatkowe. My też w trakcie roku robimy takie szkolenia, warsztaty dotyczące komunikacji, więc rozwój rozwój tego i takie wsparcie instytucji, ale też personelu, no to jest takie główne zadanie i jakby zawsze tak cieszymy się na to spotkanie na konferencji, gdzie można też podzielić się z roku tymi doświadczeniami, badaniami, różnymi spostrzeżeniami, jak to wygląda.
Bardzo dziękuję. Z optymizmem i z nadzieją kończymy rozmowę. Areopag w Pucku potrwa do niedzieli. Komunikacja pacjent-lekarz, lekarz-pacjent to jest główny temat. I o tej komunikacji rozmawiałam z panią Anią Orłowską, psycholożką pracującą właśnie w hospicjum w Pucku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Świat się zmienia.